Patent na sternika.
Witam, dobry wieczór Państwu. Ten dzisiejszy wieczór, tą dzisiejszą noc, która przed nami, spędzimy oczywiście na morzu. Nie tylko dlatego, że położenie geograficzne i ten dzień w tym czasie jest właśnie najdłuższy, trwa blisko 17 godzin i nie tylko dlatego, że przed nami noc świętojańska. Ktokolwiek i gdziekolwiek nas teraz słucha, na pewno zgodzi się, by te morskie opowieści snuć gdzieś na morzu właśnie lub na oceanie, albo o tym oceanie porozmawiać. My dzisiaj pływamy tradycyjnie z darem młodzieży i darem pomorza. W moich audycjach, jak Państwo zwrócili uwagę, od kilku tygodni te dwa rejsy trwają obok siebie i te dwa dary obok siebie płyną, bo jeden trwa i dar młodzieży zmierza teraz do Nowego Jorku na paradę 4 lipca, a drugi, dar pomorza, ten rejs już się odbył i goszczę w moim studiu jego uczestników. W ostatniej audycji rozmawiałam z panem kapitanem Pawłem Medyckim. Dzisiaj swoje wspomnienia sprzed 50 lat przedstawi pan Maciej Polarczyk. Nasze radio odwiedził też pan kapitan Jacek Błach i odezwali się także inni kapitanowie daru Pomorza, którzy wtedy byli studentami i będę ich opowieści Państwu przedstawiać. We wrześniu na darze szykowana jest wielka feta, wielkie spotkanie uczestników tego rejsu z 76 roku, ale jeszcze przed wrześniem, 24 sierpnia w Gdyni, powitamy naszą załogę i naszych studentów daru młodzieży. Żeby nie skończyć tej audycji po północy, choć dzień jeszcze długi, musimy ją zacząć. Zachęcam, by Państwo z nami zostali, bo odwiedzi nas też Polka ze Stanów Zjednoczonych, która weszła na dar młodzieży, sumujący kilka dni temu w Norfolk i opowie o swoich wrażeniach. Te polonijne refleksje są szczególne i warto być z nami, choćby dla nich. A teraz na dar młodzieży zaprasza Państwa student pierwszego roku nawigacji, Maciej Słodki z Płocka, który opowie, jak minął rejs przez Atlantyk i jak czuje się po drugiej stronie oceanu. Maciek ma 18 lat, oprowadzał amerykańską Polonię po darze młodzieży podczas wizyty w Norfolk.
Na początku tygodnie szły całkiem wolno, ale później bardzo przyspieszyło. Ogólnie cała praca jest na statku zorganizowana bardzo i taka, wszystko jest zorganizowane, mamy od czasu zajęcia, jak to robimy, jakieś inną robotę. No nie ma co tu się nudzić na tym statku, to na pewno. Dlatego zaczął czas przyspieszać, jak tylko się wbiłem w tą rutynę właśnie statkową. Dużo można też się nauczyć o linowaniu całego statku, węzłów. Pan kapitan Kołakowski też bardzo dobrze prowadzi wykłady i zajęcia.
Macie jeszcze siłę na wykłady po tych pracach, które was czekają na pokładzie, bo przecież też się uczycie.
Oczywiście, ale no, jesteśmy bardzo wytrwali. Wszystkie wachty oczywiście najsilniejsi tutaj marynarze, więc siły mają wszyscy wystarczająco na wykłady, na wszystkie roboty, na wchodzenie na maszty.
A w której pan wachcie?
W wachcie trzeciej jestem.
Które to są godziny?
To są godziny od 8 do 12 i od 20 do 24.
No to jeszcze takie znośne.
Da się przyzwyczaić do wszystkich godzin.
To pierwszy pana taki rejs przez Atlantyk i pewnie i Stany i wszystko po raz pierwszy, co?
No pierwszy ogólnie rejs to jest mój taki na żaglowcu takim, gdzie nie tylko siedzę i oglądam, co się dzieje, tylko jestem uczestnikiem tego wszystkiego i to dzięki nam się w sumie ten rejs dzieje też.
To prawda. Bez was by dar nie popłynął do Stanów i nie dopłynął do Stanów. Odciski są na dłoniach?
Troszeczkę takie. Jeszcze zagoiły.
Pracuje pan w rękawiczkach?
Nie, jest niewygodnie w rękawiczkach, liny się troszeczkę tam mogą wyślizgnąć, jednak bardziej czuję się złączonym ze statkiem, nie będąc w rękawiczkach.
Był czas w Nassau i teraz w Norfolk na to, żeby chociaż na chwilkę zejść i popatrzeć na ten dar z brzegu, poczuć i zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w pana życiu. Był taki moment trochę takiego odsapnięcia zupełnie.
Oczywiście, we wszystkich portach, które odwiedzamy, każda wachta ma więcej niż wystarczająco czasu na wyjście, obejrzenie całego miasta, całego statku z zewnątrz. Można zrobić wszystko, co się chce w danym czasie z odpowiednim rozplanowaniem.
Pewnie angielski bardzo dobry, więc sobie doskonale radzicie teraz. Rozumiem, że teraz na pokład wchodziła Polonia. Oprowadzał pan tych ludzi?
Tak, miałem zaszczyt oprowadzić całą grupę Polonii po statku. Bardzo ciekawych pytań dostałem, bardzo takich, na które też ja sam zadawałem, kiedy przyszedłem na ten statek. Też właśnie dostałem pytanie o tym, jak wygląda nasza praca na statku, jak mija czas, oraz oprowadziłem najlepiej jak mogłem. Mam nadzieję, że byli zadowoleni z właśnie wycieczki podarze.
O co pytali?
Jak wysoki jest grot, czy powiedzmy od czego właśnie są te liny, jak wybiera się te liny, jak wygląda właśnie praca na statku, taka rutyna praktykantów, jak ten system wacht działa. Takie bardzo podstawowe pytania, ale jednak trzeba najpierw podstawy zrozumieć, żeby zagłębiać się głębiej w życie statku.
Ale jest pan z siebie zadowolony. Umiał pan na nie odpowiedzieć i żadne
Tak.
z tych pytań nie sprawiło panu trudności.
Nie, żadne pytanie mi nie ugięło. Po 1,5 miesiąca na darze wydaje mi się, że wiedziałem wszystko. Byli też bardzo młode dzieci, które też zadawały pytania, co fakt troszeczkę mniej takie poważne, na przykład gdzie są armaty chowane. No, była zróżnicowana wiekowo we wszystkie strony. Pod koniec wycieczki, kiedy byliśmy już na mostku całą grupą, przyszedł do nas mężczyzna z rodziną i był to syn Tonego Halika,
No nie.
właśnie którego ojciec był na tym rejsie dookoła świata.
No to za spotkanie wielkie, no bo pan przecież wie, co to za postać, co to za dziennikarz i co to za obieży świat i podróżnik, chyba wszyscy znają,
Tak,
co?
popularny bardzo serial Pierwszy Wanilia. Rodzice
Pieprz,
moi
dokładnie.
też go znali, oczywiście.
No to nie mógł pan lepiej trafić. Niesamowite.
No nie spodziewałem się
On mieszka w
osoby tutaj na
Stanach?
darze.
Mieszka w Stanach, tak?
Tak, mieszka w Stanach z rodziną. Do Wymiorku też będzie.
W Norfolk oczywiście odbyła się też uroczysta parada żaglowców, pierwsza z planowanych trzech w Stanach Zjednoczonych, a opowiada o tym wydarzeniu komendant daru, kapitan Michał Sadowski.
Dzień przed paradą warunki pogodowe były dosyć trudne, mocno wiał wiatr. Prawdę mówiąc, większość statków nie trzymała kotwicy, także trzeba było tutaj naprawdę utrzymywać i silniki, i musiałem być też stale obecny na mostku, żeby interweniować. Kotwica dragowała, także na szczęście nie musieliśmy jej wybierać, tak jak parę innych statków w naszej okolicy, ale też dzięki temu, że troszeczkę te statki zdryfowało, to my mogliśmy wyluzować więcej łańcucha i bezpiecznie dalej kotwiczyć. Problem polega na tym, że to kotwicowisko jest dosyć małe i jest tu też bardzo płytko. Tak duża ilość jednostek na tak małym terenie, myślę, że to mogły wyjść z tego imponujące zdjęcia i przypuszczam, że były robione, choć sam jeszcze ich nie widziałem.
Ile tych żaglowców tam w sumie się kręciło w tym basenie?
Ponad 20 było na pewno, bo to
Jasne.
były i mniejsze, i większe jednostki, to były także amerykańskie. Koło nas bezpośrednio stał m.in. Bab Union, za nami Ara Libertad, także towarzystwo było
Zacne.
imponujące. Tak. Następnego dnia parada oczywiście. Dzień zaczął się troszeczkę od deszczu. Przez parę godzin jednak ten deszczyk się utrzymywał, ale już na samym wejściu do Norfolk wyszło słońce. Wypogodziło się i było naprawdę ładnie. To była długa parada, ona trwała chyba 6 godzin, z tego co pamiętam. I żeśmy przeszli oczywiście wzdłuż Naval Station Norfolk, gdzie stacjonuje potężna flota i lotniskowców, i okrętów podwodnych amerykańskiej Navy. To jest zresztą największa baza marynarki wojennej na świecie. Minęliśmy te oczywiście okręty, tam oddaliśmy też honory paradom rejową. Pogoda, jak Państwo nie, no, niestety nie była sprzyjająca do stawiania żagli. Wiatr był z niekorzystnego kierunku, momentami mocno wiało, ale było bezpiecznie. Przeszliśmy do Norfolk, tam przy stoczni wojennej obróciliśmy się, także przeszliśmy się przez całe miasto, przez te wszystkie ważne miejsca, gdzie była zgromadzona publiczność i udaliśmy się na front, czyli tam, gdzie było wyznaczone nasze miejsce. Już w tym czasie gorsz fok był ustawiony przy kei. No jest to taka keja na co dzień nieużywana, takie trochę opuszczone miejsce i było dostosowane na nasz przyjazd. Tam umiejscowiono takie dwa dodatkowe odbijacze, jest tam dosyć ciasno. Także weszliśmy tam do tego naszego nabrzeża. Był to dosyć trudny manewr, ponieważ tam dosyć płytko w okolicy było i trzeba było przejść między nabrzeżem i puławką, która była tam postawiona w też takim trochę niefortunnym miejscu. Bardzo trudny jest ten manewr. Na szczęście też Amerykanie mieli do dyspozycji taki stosunkowo niewielki holowniczek, który mógł tam głębiej z nami wejść do tego nabrzeża, żeby nam tą rufę troszeczkę docisnąć, ponieważ przez obecność gorsz foka tu jest naprawdę dosyć mało miejsca w tym basenie. Manewr sumowania zajmuje maksymalnie do godziny czasu. Naszymi sumownikami byli marynarze z okrętu USS New York. To jest okręt, który został zbudowany częściowo ze stali pozyskanej z ruin World Trade Center, dlatego dla Amerykanów jest to bardzo symboliczny okręt i ten okręt właśnie został wyznaczony na nasz host ship, czyli pomagał nam, wspierał nas logistycznie. Marynarze z tego okrętu byli wyznaczeni do odebrania sumy od nas. Na kei oczywiście też czekał na nas dowódca tego okrętu, żeby nas przywitać, razem zresztą i z Polonią, która przyjechała, głównie z naszymi pracownikami z NATO, którzy tutaj pod kierunkiem pułkownika Tomaszewskiego reprezentują Polskę w strukturach NATO. Także była reprezentacja Polski, były polskie flagi widoczne na nabrzeżu, w różnych nawet miejscach. Ja widziałem przynajmniej 3 takie flagi polskie. Tak jak wspominał też nasz praktykant, przyszedł do nas pan Ozana Halik, syn Tonego Halika, wspominał podróż ojca w rejsie dookoła świata. Był bardzo wzruszony, że mógł odwiedzić Dar Młodzieży i przychodził praktycznie codziennie do nas w odwiedziny.
Na pokład Daru Młodzieży razem z przedstawicielami amerykańskiej Polonii weszła Polka Anna Wróbel, od 30 lat mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. To było wzruszające wejść na pokład polskiej jednostki, opowiadała nam słuchaczka Radia Gdańsk. Słuchaczka, która jest z radiem również za oceanem od wielu lat. Dzięki niej mamy, proszę Państwa, przepiękne zdjęcia wszystkich żaglowców z Norfolk, które oglądać możecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Ponieważ mieszkam dosyć blisko miasta Norfolk i był to pierwszy przystanek na trasie już tu w Ameryce naszego Daru, postanowiłam odwiedzić to miejsce, odwiedzić nasz statek i również zobaczyć wszystkie inne jednostki, które również biorą udział w tych uroczystościach i w tym zlocie wielkich statków. I zbliżając się w kierunku nabrzeża, pierwszą rzecz, którą zobaczyłam i rozpoznałam, to była nasza biało-czerwona flaga. I w tym kierunku już zaczęłam się zbliżać i powoli pojawiał się obraz naszego Daru Młodzieży. On był zacumowany przy nabrzeżu, gdzie stały dwie jeszcze inne, dosyć duże, mniej więcej w podobnym wymiarze jednostki. Nasz dar był zacumowany bardzo blisko właśnie terenu, do którego można było podejść. Wywieszony był przepiękny znak Daru Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i wszystkich gości witali nasi marynarze, czy też praktykanci, którzy przypłynęli z tym statkiem. Także to było, no powiedziałabym, emocjonalne trochę dla mnie jako Polki. No właśnie. Mieszkającej.
No właśnie, czekam na
te... w Stanach, kawałeczek Polski.
Te emocje pojawiły się na pewno.
Raz udało mi się odwiedzić dar, kiedy przypłynął tutaj w roku 2000 również na zlot wielkich żaglowców z całego kraju i udało mi się też wejść na pokład Daru Młodzieży. Wtedy przypłynął do stanu Delaware w mieście Wilmington i udało mi się w tej pierwszej mojej wizycie tutaj w Stanach Zjednoczonych wejść na pokład również Daru Młodzieży wtedy. Także teraz to była moja druga wizyta po 26 latach. Wiem, że to jest bardzo historyczny rejs Daru, bo 4 lipca nie tylko są urodziny Stanów Zjednoczonych, ale również Daru Młodzieży. Także jest to wyjątkowa podróż i dlatego też tak bardzo mi zależało, żeby tam pojechać, żeby spędzić jak najwięcej czasu na i wokół Daru. No i oczywiście zobaczyć wszystkie inne jednostki, na ile to było możliwe w ramach czasu, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Nie na wszystkie statki udało mi się wejść na pokłady, bo zainteresowanie było olbrzymie, kolejki, bardzo, bardzo dużo ludzi na tym festiwalu w Norfolk było. Ta impreza jest przez 3 dni, ale niestety ja mogłam wykroić tylko jeden dzień i starałam się zobaczyć jak najwięcej w czasie, który miałam.
A co panią urzekło na pokładzie, jak rozmawiała pani ze studentami, bo to rozumiem, że oni oprowadzali po pokładzie, oni też pokazywali, wyjaśniali, tłumaczyli, pewnie odpowiadali na pytania. Była pani sama, czy było więcej polonusów?
Nasi praktykanci witali wszystkich gości. Raczej był pokład otwarty do spacerowania. Dosyć sporo osób, które napotkałam w momencie, kiedy ja byłam na pokładzie, to byli raczej Amerykanie. Również taka fajna, miła dla mnie historyjka była taka pani, Amerykanka. Ona również tutaj przyjechała dla właśnie Daru Młodzieży, że jest jej ulubiony żaglowiec. Spotkała go w wielu miejscach w Europie, w innych miejscach na świecie i przyjechała właśnie też dla Daru ze stanu Georgia. Nie wiedziała, że Dar Młodzieży niedługo już przejdzie na emeryturę i będzie zastąpionym nowym statkiem, który rozumiem będzie budowany.
To jest duży żaglowiec. On stał w tej części, gdzie były zgromadzone duże jednostki, między innymi obok chilijskiej Esmeraldy, obok niemieckiego Gorszfoka. To są jednostki, na które można było wejść bez biletów, ale były też jednostki biletowane, jak między innymi słynny hiszpański żaglowiec, który chyba odwiedzało bardzo dużo ludzi i tam trzeba było mieć bilety, prawda? Pani się udało tam wejść?
Nie udało mi się wejść na jednostkę z Hiszpanii. Trzeba było mieć bilety, które były za darmo, ale jak gdyby wydawane były na określony czas, bo zainteresowanie było tak duże, że nie mogli wszystkich naraz wpuszczać. Także niestety nie udało mi się wejść na wiele innych jednostek. Wiele statków pozwalało ludziom pozostać troszeczkę dłużej. Rozmawiałam z praktykantami, których spotkałam na darze młodzieży. Niestety chyba oficerów w tym momencie, kiedy ja tam spędziłam swój czas, nie spotkałam, ale praktykanci byli niezwykle mili, niezwykle gościnni i odpowiadali na przeróżne pytania zainteresowanych, a było ich wiele. I jeden z takich momentów był, kiedy praktykant powiedział nagle do nas wszystkich, tam parę osób było zebranych na dziobie statku, żebyśmy zakryli uszy. No i oczywiście wszyscy zapytali się dlaczego. No i okazało się, że on musi, jego zadaniem jest co pół godziny
wybijać szklankę tak zwaną.
Tak, dzwonem.
Pokładowym.
W związku z tym wiele było pytań związanych z tą rzeczą i dlaczego i jak często. Było coś takiego, o czym ja nie wiedziałam. Także i dla mnie było to niezwykle interesujące.
A teraz przypomnę Państwu rejs na innym darze, na darze Pomorza, też do USA, ale na 200-lecie Stanów Zjednoczonych. W studio jeden z uczestników, wtedy 21-letni Maciej Polarczyk. Po 50 latach pan Maciek pamięta każdy detal tej podróży.
Kontakt z darem Pomorza rozpoczął się w 73 roku i jeszcze przed rozpoczęciem zajęć na studiach. Był tak zwany okres kandydacki, 6-tygodniowy, poprzedzony ścięciem włosów na krótko słynnego fryzjera na ulicy w Gdyni, wówczas czerwonych kosynierów. Później przydzielenie było szarego derelicha i 6 tygodni, jak wspomniałem, na darze bez możliwości zejścia. Teoretycznie przynajmniej bez możliwości zejścia, czasami trochę na kotwicy postaliśmy i bodajże był jednodniowy pobyt w Rostoku, czyli taki rejs przez Bałtyk i z powrotem. Drugi kontakt to był w roku 74, uczestnictwo w operacji SAIL 1974. To był rejs długi, ale myśmy byli podzieleni, tak, na poszczególne odcinki, etapy. Ja brałem udział w tym z Gdyni do Kopenhagi.
Który z tych pobytów na darze Pomorza pan szczególnie zapamiętał? Ten z 76, ten trzeciego, czy ten z czwartego?
Oczywiście, że 76 rok jako szczególny, wyjątkowy i długi i na już pewnych prawach, bo już nie byliśmy tymi kandydatami, a pełnoprawnymi praktykantami na darze Pomorza. Oczywiście to jeszcze bardzo daleko do jakichś stanowisk statkowych, ale to już były dobre czasy, chociaż kandydatka była również ciekawym okresem i doskonale ją pamiętam, była po prostu inna. No wtedy trzeba było znieść wiele rzeczy przez zwyczai się do tego, że te rzeczy nie są koniecznie racjonalne, często po to, żeby kogoś zmęczyć, żeby kogoś zniechęcić.
Albo szczególnie jakoś zachęcić, jakoś może ukształtować.
Ukształtować, tak, ale ja myślę, że tam przyszły osoby albo już w miarę ukształtowane, albo takie, które odeszły bardzo szybko. To nie było wiele osób, ale kilka zrezygnowało. Także te dwa okresy na pewno bardzo dobrze pamiętam, chociaż zupełnie, zupełnie inne.
Pan pamięta kapitanów, którzy wtedy dowodzili darem Pomorza?
No, sprawa jest dosyć prosta, bo zarówno w pierwszym, drugim, jak i w trzecim rejsie komendantem był kapitan Jurkiewicz, z tym, że w rejsie do Stanów był tak zwany deputy captain, czyli współpracujący kapitan Olechnowicz.
Z powodów zdrowotnych Kazimierza Jurkiewicza? Czy były takie, nie wiem, jakieś wskazania, żeby płynęło dwóch?
Wie pani, tego nikt mi nie tłumaczy, ale podejrzewam, że kapitan Jurkiewicz mógł mieć już problemy z tym, żeby dostać pełnoprawne możliwości do prowadzenia statków. Tak odległym rejsie, a jednocześnie chciano uhonorować go tym rejsem szczególnym, podejrzewam.
Pamięta pan dokładnie wszystko? 16 kwietnia 76 wypływacie, jaka jest pogoda, kto jest na nabrzeżu, którą ma pan kajutę, jaki ma pan numer 50 lat temu.
Ten dzień pamiętam i pogodę łatwo sobie przypomnieć, bo mam slajdy z tego czasu. Także one raczej pokazują ładną pogodę, tak? Pokazują trochę znajomych, rodziny na nabrzeżu, pokazują kompanię honorową przy szkoły morskiej, pokazują też, i to pamiętam, urnę z ziemią z Warki, czyli miejsca urodzenia generała Pułaskiego. No poza tym to właściwie nic specjalnego, dzień jak dzień na statku, czyli odsumowanie i pierwszy dzień w rejsie. Myśmy byli zaokrętowani zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze pracowaliśmy podczas pobytu statku na doku w stoczni Nauta. Byliśmy przy nabrzeżu, uzbrajaliśmy trochę statek, także tam się zeszło więcej trochę.
Kiedy wypływali nadarzy młodzieży, to miałam okazję odwiedzić te ich kubryki nowoczesne z szufladkami, z miejscami do ładowania komórek, internet. Tutaj oczywiście też nie wszyscy, ale no, zupełnie inna jednostka, zupełnie inny rejs, ale to 50 lat temu było.
Dla nas było przeznaczone pomieszczenie tak zwanego międzypokładu. Jedna duża przestrzeń, która w zależności od potrzeb zamieniała się w jadalnię. Wówczas stoły i ławki do siedzenia zdejmowało się, bo były podwieszone pod sufitem. Oczywiście po posiłku trzeba było to powiesić z powrotem, żeby się ktoś za dużo nie nasiedział na ławce. Prostej zresztą bardzo. Na noc była ta przestrzeń wykorzystywana jako sypialnia, z tym, że no nie w formie koi, a właśnie hamaków, z którymi zresztą jest związane bardzo dużo zwyczajów, było związane bardzo dużo zwyczajów i przygód, w cudzysłowie, związanych z hamakami na statku. Tak? Także codziennie te hamaki musiały być w odpowiedni sposób złożone, związane i przedstawione do kontroli. Wszystkie węzełki musiały być jednakowe, równe i takie, jakie były wymagane. Wyblinka tak zwana. Strzelam. Szotowy bardziej chyba niż wyblinka, ale wiem jak wygląda, już teraz sobie nie pomnę. Jedno jest pewne, że one musiały być takie, jakie musiały być, równe i hamak musiał mieć kształt taki, jaki powinien mieć po zwinięciu. Jeśli nie, to oczywiście przyjemnością była wymierzana kara. Prosta w założeniu, czyli przejście z tym hamakiem pod pachą przez saling, a to jest wyższa platforma na maszcie, tak? Najpierw Mars, później saling, gdzie samo przejście człowieka w tej chwili wydaje mi się dosyć ryzykowne, a z jakimś przedmiotem dodatkowym, zwłaszcza ciężkim hamakiem, ciężkim, bo on zabierał te podpórki, koce, podkładki, poduszkę, ale to się robiło i właściwie takie przejście było uważane za bohaterstwo niemalże, tak? Był jakiś tam czyn specjalny.
Miał pan okazję przejść?
Raz tylko, na szczęście. Chociaż w tej chwili to jest zupełnie obojętne, ile razy miałbym, czy nie miał. Tak, no, bosmanie nie żałowali rozdawania różnych takich nagród.
Trzeba było się jakoś zabezpieczyć tą uprzężą, żeby wejść?
Nie było żadnych uprzęży. To jest coś, co również można by opowiadać ludziom, a nie wierzą. Praca przy żaglach, na maszcie, na rejach była bez zabezpieczenia takiego, jakie sobie wyobrażamy w tej chwili, czyli bez szelek, bez pasów bezpieczeństwa, z wyjątkiem, z małym wyjątkiem, o którym za chwilę. Także no nie było również rękawic roboczych, żadnych takich rzeczy. Pracowało się po prostu człowiek i statek, tak jak pewnie 200 albo i 300 lat temu podobnie. Co ciekawe, nie było zbyt wiele zdarzeń jakichś fatalnych, tragicznych. Natomiast pasy, o których wspomniałem, owszem, one teoretycznie były na statku. To były pasy bardzo starego typu, tak zwane BHP. I używało się ich sporadycznie, jeżeli się pracowało dłużej w jednym miejscu i potrzebne były dwie ręce do pracy, tak? Bo generalna zasada była jedna ręka na statku, jedna dla siebie. Natomiast tam, gdzie trzeba było pracować gdzieś wysoko, oburącz, to wtedy stosowano pas. Te pasy były o tyle fajne, że były, natomiast upadek na takim pasie powodowałby złamanie kręgosłupa natychmiast i właściwie nie wiadomo, co lepiej, czy spaść, czy się tam bardzo mocno unieszkodliwić.
Skoro rozmawiamy o tym, jak wyglądało płynięcie wtedy was, praktykantów, 50 lat temu, to co jeszcze jest takiego, czego wtedy wy nie mieliście, a co teraz młodzi praktykanci mają, z czym się zetknęli płynąc na darze młodzieży? No to było 50 lat temu. Nie było na pewno klimatyzacji, bo klimatyzacja się popsuła, tutaj. Na szczęście została naprawiona na Martynicy, płynąc w kierunku Stanów Zjednoczonych, a kapitan medycki powiedział mi, no tak, im się popsuła, a nam się nie musiała psuć, bo myśmy jej nie mieli po prostu. Jakie były temperatury pod takim pokładem?
Generalnie skok cywilizacyjny, technologiczny jest tak duży, że trudno jest porównywać wiele rzeczy i oczywiście nie było mowy o klimatyzacji, nie było mowy też często o słodkiej wodzie do mycia. Do picia, do jedzenia jej starczało, znaczy tej, która była przeznaczona do konsumpcji. Natomiast no, zdarzały się takie dni, kiedy musieliśmy czekać na deszcz, żeby się umyć, bądź myć się w słonej wodzie, co nie ma co tłumaczyć, nie jest w żaden sposób pomagające ani skórze, ani tej rzeczystości nawet. Tutaj wiele zmian w tym miesięczniku National Geographic, który został wydany po rejsie przez, znaczy napisany przez Kenneta Garretta.
Który płynął.
Tak, tak, płynął. Zresztą bardzo dobrze się znaliśmy, to byliśmy, mogę powiedzieć, przyjaciółmi na tym statku. Tak, on generalnie napisał ten artykuł, często stawiając jak gdyby mnie tam jako kogoś, z kim mógł coś sprawdzić, zmienić. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że akurat trochę po angielsku wtedy mówiłem, ale jakoś tak się wspólnie nam dobrze płynęło i rozmawiało o wielu rzeczach. Przy okazji ja się nauczyłem jeszcze lepiej tego angielskiego i różnych ciekawostek. On właśnie tam napisał, czy też zacytował moje słowa na pytanie, co z klimatyzacją. Jest tak samo nieefektywna, czy jak grzanie jest tak samo nieefektywne w zimie, jak klimatyzacja w lesie, której nie ma. Tak? No ale tu też wspominała pani o pomieszczeniach. No myśmy mieli bardzo limitowane pomieszczenia. To jest ta szafka, locker tak zwany, niewielki, czyli taka wielkości walizki małej. Do tego była hamakownia, gdzie się trzymało hamaki i też pomieszczenie, gdzie były bagaże, czyli worki umownie z dodatkowymi ubraniami.
My do opowieści pana Macieja wrócimy pewnie za tydzień, bo wszystkiego dziś nie zdążymy opowiedzieć. A ja dodam tylko, że rejs Daru Pomorza z 1976 roku uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii słynnej białej fregaty. Co tydzień przypominamy Państwu tamten rejs i łączymy się również z naszym darem młodzieży. Dziś to już wszystko. Kłaniam się. Do usłyszenia. Anna Rembas i realizator audycji Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.